Chwała niech będzie Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, że nam daje łaskę słuchania Jego Słowa, że możemy budować się tym Słowem dla Jego Świętego Królestwa, nie tylko dla Jego Świętego Królestwa, Jego chwały, ale też na wielką naszą korzyść, na żywot wieczny. Kochani, otwórzmy sobie Słowo Boże, które jest zapisane w liście drugim apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział będziemy czytali, 1243 strona, 1243, druga księga, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miary, ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie, albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie tak, tak jest również nie, nie. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Dobry ostatni werset, prawda? Albowiem wiarą stoicie. To, że stoicie, to oznacza, że macie wiarę. Inaczej mówiąc, to oznacza, że w wierze naszej przed obliczem Bożym musimy chodzić po tym świecie i to jest niezwykle ważne dla nas. Ale od początku, kiedy czytaliśmy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, te początkowe wersety aż 10 razy mówią o tym, że pocieszenie jest niezwykle ważne dla życia naszego. Nie o pocieszeniu dzisiaj będę mówił, ale to jest to, co chciałem podkreślić jako ktoś, kto również tego pocieszenia potrzebuje w swoim życiu, jak i każdy zapewne z was potrzebuje tego pocieszenia. I dlatego wiedzmy to na pewno, że w Bogu, w Jezusie Chrystusie, w Panu naszym, w Jego Słowie, zawsze w naszym życiu mamy pocieszenie. Niezależnie od sytuacji, jaka by w nas nie spotkała, to Bóg dąży do tego, żebyśmy byli pocieszeni, żebyśmy nie upadali na duchu, żebyśmy nie chodzili rozbici, żebyśmy wtedy, kiedy przychodzą na nas problemy, troski, cierpienia, tak jak tu jest nawet wymienione prześladowania do tego stopnia, że zwątpili apostołowie o swoim życiu, nawet uważali, że już postanowiona jest ich śmierć, przyszło pocieszenie. W tym momencie przychodzi pocieszenie, aby człowiek wierzący, dziecko Boże, nie był w roztargnieniu, nie był w rozgoryczeniu, nie był w życiu swoim zrezygnowany. Ale żebyśmy zawsze mieli tą nadzieję w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie jest nasza wszelka nadzieja. Amen? Naprawdę jest wszelka nadzieja. I ja zawsze bardzo chętnie lubię przypominać sobie ten 10 werset fragmentu, który przeczytaliśmy. Często go sobie wspominam, otwieram Biblię i czytam go sobie, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa, śmierci nas wyrwał, wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Kochani, to jest nasza nadzieja. I jeżeli znajduję się w jakiejś trudnej sytuacji, ten werset jest dla mnie zawsze wielkim pocieszeniem. Pan wyrywał, wyrwie, teraz wyrwie jak jestem i w przyszłości, jak będę w problemach, też mnie wyrwie. I tym się zawsze pocieszajmy. Ale to, co Duch Święty położył mi na serce, jest zawarte w 21 i 22 wersecie. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Bóg rozpoczyna pewne działanie w życiu człowieka, bo człowiek na tym świecie nie znalazł się przypadkowo. Człowiek na tym świecie znalazł się z konkretnego Bożego planu, z powodu Bożego planu, z powodu Bożego działania i z powodu Bożej woli. Bóg po prostu tak chciał. Nie to, że ktoś mu podpowiedział, ktoś mówił, słuchaj, a może byś stworzył człowieka. Żaden anioł tego Bogu nie podpowiedział. Bóg po prostu miał taki plan. Bóg po prostu chciał człowieka. Dlatego nie jesteś osobą nikomu niepotrzebną, wyrzutkiem społeczeństwa, osobą, która nie wiadomo po co na tym świecie się znalazła. Jesteś na tym świecie, jesteś tam, gdzie jesteś w tej rodzinie, w której jesteś, dlatego że Bóg tak chciał. Po prostu jeżeli nawet jacyś ludzie ciebie odrzucają, to wiedz, że jest taki ktoś, kto ciebie na pewno nie odrzuci, a jest to Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus, Duch Święty. On ciebie nigdy nie odrzuci, bo on za ciebie życie swoje oddawał, życie swoje oddał, żebyś żył. I teraz Bóg, kiedy postanawia, że człowiek na tym świecie się znajduje, że na tym świecie ma do wypełnienia pewną misję, pewne działania, pewną wolę Ojca Niebiańskiego ma do wykonania, to teraz Bóg przygotowuje tego człowieka w odpowiedni sposób, żeby ten człowiek był właściwie ukształtowany, właściwie poprowadzony, żeby wolę Bożą wypełnił, żeby wolę Bożą wykonał. Nie znaleźliśmy się przypadkowo, dlatego też Bóg po prostu kształci nas, szykuje nas, ćwiczy nas. I te dwa wersety właśnie pokazują ten obraz Bożego działania w naszym wnętrzu. Co czyni Bóg w nas? I tu są takie zagadnienia wymienione jak utwierdza w Chrystusie, po drugie namaszcza nas, po trzecie wyciska na nas swoją pieczęć i po czwarte daje zadatek ducha do serc naszych. To jest to Boże dzieło, żebyśmy byli zdolni wykonać Bożą wolę. To jest to Boże dzieło. Wszystko zaczyna się w naszym życiu od stworzenia przez Boga, prawda? Już nie jeden raz to podkreślałem. Człowiek nie miałby nic do wykonania na ziemi, gdyby człowieka nie było, prawda? Ale człowiek został stworzony. Ale drugi Boży plan odnośnie człowieka to jest plan zbawienia człowieka, prawda? I dlatego też to, co czyni Bóg w życiu człowieka, żeby w ogóle było możliwe mówienie o wykonaniu Bożej woli, to jest zbawienie człowieka. Człowiek znalazł się w grzechu. Z własnej woli, na własne życzenie znalazł się w grzechu, odrzucił Bożą wolę, odrzucił Boże przykazania. Jak tutaj słyszeliśmy, te Boże przykazania były bardzo wyraźnie zacytowane. Nie każdy z nas tak dokładnie pamięta te przykazania. Widzicie, dzieci uczą się i powtarzają te przykazania nam, starszym, żebyśmy pamiętali, jakie są Boże przykazania. Możecie powiedzieć, ale to zakon, Stary Testament. No, dwa przykazania Jezus Chrystus nigdy nie odwołał i powiedział, że nadal do końca naszych dni na tej ziemi będą nas obowiązywać. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca, z Twojego, z całej duszy Twojej, z całej myśli Twojej i bliźniego swego jak siebie samego. A więc, kochani, nie odrzucił Jezus Chrystus tych przykazań i dlatego potrzeba jest, aby człowiek zaczął kroczyć Bożą drogą, żeby zaczął żyć według Bożej woli. A więc posyła nam Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli wrócić na tory właściwej drogi dla naszego życia. Na właściwe tory. Jak lokomotywa z wagonami jedzie po torach i wyleci z tych torów, to co trzeba zrobić? Z powrotem postawić ją na tory. Ona nie jest przewidziana do tego, żeby po polach jeździć. Nie jest przewidziana do tego, żeby po drodze takiej, jak tutaj mamy, jeździć. To jest przewidziany specjalny tor dla tej lokomotywy. I ty i ja jesteśmy jak ta lokomotywa z wagonami, wiecie? Na tym świecie Bóg nas postawił jako ta lokomotywa z wagonami. Będziemy przemierzać pola, będziemy przemierzać drogi, będziemy przemierzać wielkie tereny, ale po odpowiednim torze. I chrześcijanin to jest człowiek na tym świecie, który ma podróżować po odpowiednim torze. To nie ma tak, że jedzie sobie gdzie chce. To nie ma tak, jak po drodze sobie jedziesz, możesz tu skręcić, możesz tam skręcić. Pociąg nie może to tu, to tam skręcić. Musi jechać po torze. I dlatego Bóg ciebie wybiera z tego świata, żebyś był takim człowiekiem według Jego woli, według Jego upodobania. Żebyś był takim człowiekiem, o którym On się wypowie, tak jak o Jezusie Chrystusie. Kiedyś się wypowiedział, ten jest Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie. Inaczej mówiąc, On mi się podoba. To jest to, o to właśnie chodziło. I żeby Bóg, patrząc na twoje i moje życie, mógł właśnie tak się wypowiedzieć. To jest człowiek według serca mojego. O kim tak Bóg powiedział? O Dawidzie, prawda? O Dawidzie tak powiedział. To jest człowiek według mojego serca. Żeby Bóg wydał o nas dobre świadectwo, tak jak kiedyś wydał dobre świadectwo o Mojżeszu. To jest ze wszystkich ludzi człowiek najpokorniejszy. A więc zacznijmy działać w naszym życiu w taki sposób, żeby na tych torach Bożych wykazać się czymś, że jesteśmy w czymś ludźmi wyróżnionymi z tego świata. Coś, co nas odróżnia od tych wszystkich innych osób, które są wokół nas, że w czymś zaczynamy być pilni, że w czymś zaczynamy przodować. I Słowo Boże nam mówi, że Bóg po pierwsze, to co w pierwszej kolejności musi zrobić w życiu chrześcijanina, w życiu swojego dziecka, to jest utwierdzić go w Chrystusie. Co to znaczy utwierdzić w Chrystusie? Zacytujemy kilka fragmentów Słowa Bożego, kilka wersetów, choćby Kolosan, 2:5-7, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa Jezusa jest utwierdzona. Że wiara wasza w Jezusa Chrystusa jest utwierdzona. Wiecie, co to znaczy wiara utwierdzona? To znaczy, że jesteśmy pewni tego, że w Jezusie Chrystusie są skryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Kochani, na tym świecie jest dużo mądrości, dużo różnych nauk, dużo ludzi wykształconych, naprawdę wykształconych, mających naprawdę wielką wiedzę. Ale cała ta wiedza, którą my na tym świecie możemy zdobyć, jest nam potrzebna gdzie? Tylko i wyłącznie tutaj na ziemi. Ona w niczym nam się nie przyda, jeśli chodzi o wieczność. Dlatego też apostoł Paweł powiedział, jeśli ja myślę o wieczności, to całą tą naukę, wszystkie te rzeczy na tym świecie uznaję za śmieci. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Pana. Gdybyśmy nie poznawali Pana, gdybyśmy nie chodzili Jego drogami, to cała ta mądrość do niczego nam by się nie przydała. Żeby zdobyć sławę, żeby zdobyć popularność, żeby przed ludźmi jakoś się wykazać, że się jest człowiekiem mądrym. Tak, oczywiście. Ale Abraham, jeśli ma się czymś chlubić, Słowo Boże mówi, to może się chlubić, ale nie przed Bogiem. Jeśli ma się chlubić swoim dobrym postępowaniem, jeśli ma się chlubić swoimi uczynkami, to może się chlubić, ale tylko przed ludźmi, nie przed Bogiem. Tak samo jest z naszą nauką, z naszymi wszystkimi umiejętnościami, zdolnościami, szlachetnym urodzeniem, pięknym wyglądem, pięknym ubraniem czy zachowaniem jakimś naprawdę bardzo dobrym. Możemy się chlubić, ale nie przed Panem. I dlatego Słowo Boże mówi, że przede wszystkim wiara nasza musi być w Jezusie Chrystusie mocno utwierdzona. Wszystko, cokolwiek możesz mieć w tym życiu, jest dzięki łasce Bożej, dzięki Jego miłosierdziu, przez Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana czytamy taki fragment, gdzie jest powiedziane tam kilka różnych wersetów na ten temat, jest wypowiedzianych przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus mówi tak: słuchajcie, odtąd możecie mojego Ojca o wszystko prosić. Dotąd o nic nie prosiliście. Proście w moim imieniu, a Ojciec uczyni to wam. Da wam to. A więc zaczynamy się uczyć takiej utwierdzonej na Chrystusie wiary. Mocno opartej na Chrystusie wiary. Masz prawo przyjść do Boga Ojca zawsze, w każdej sytuacji twojego życia, pod warunkiem, że się powołujesz na Jezusa Chrystusa. Pod warunkiem, że przychodzisz w Jego imieniu. Pod warunkiem, że przychodzisz w Jego obecności, bo On siedzi po prawicy swojego Ojca i co robi? Oręduje za kim? Za Kaziem czy za mną? Za każdym z nas, Słowo Boże mówi. I my musimy być takich stwierdzeń, takich faktów opisanych w Biblii absolutnie pewni. Wiecie? Musimy być absolutnie pewni. Niektórzy mówią, o ty się pomódl o mnie, bo ja jak się modlę, to nic z tego nie wychodzi, a ciebie to Bóg wysłucha. To nie jest prawda. Kochani, to nie jest prawda. To nie jest tak, że ty się pomodlisz, to ty jesteś bardziej święty, ciebie Bóg wysłucha, a mnie nie wysłucha, jak ja się pomodlę, bo ja jestem mniej święty. Prawda jest taka, że siła jest nie w Jego wierze, ale w jedności. Bóg nawołuje nas i zachęca do tego, żebyśmy się jedni o drugich modlili. Nie dlatego, że On jest bardziej święty, ja mniej święty. Dlatego Jego Bóg bardziej wysłucha, mnie mniej wysłucha. Ale dlatego, że Bóg chce, żebyśmy byli jedno. Żeby miłość pomiędzy nami była, żebyśmy jedni o drugich nawzajem się troszczyli. Jedni o drugich mieli jednakowe staranie. I tego nas Bóg chce nauczyć. Ale cel jest taki, żeby utwierdzić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Naucz się wierzyć Jezusowi Chrystusowi. Naucz się wierzyć każdemu słowu Jezusa Chrystusa. Nauczmy się tego, bo to jest niezwykle ważne. Od tego się zaczyna nasz duchowy rozwój. To chodzenie po torach, jeżdżenie po torach. Jest tor i pierwsze, co w naszym życiu ma się stać, musimy stanąć na tych torach, żeby po nich jechać. I to jest właśnie utwierdzenie w Jezusie Chrystusie. To jest ten tor, na którym stajemy. 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, a 13 werset mówi: was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Miłością, jaką i my dla was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Patrzmy, utwierdzenie jest potrzebne po to, żebyśmy mogli spotkać naszego Pana, który przyjdzie, aby nas z tej ziemi zabrać. Po to potrzebujemy tego utwierdzenia. Po to musimy znajdować się na tym torze, aby trafić we właściwy cel, aby zmierzyć do właściwego celu, aby dążyć do Jezusa Chrystusa, do Boga Wszechmogącego, do Jego Królestwa, a nie gdzieś tam w bok różnymi drogami, które nam w danym momencie przyjdą na myśl, czy je zobaczymy. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, trzeci werset mówi: a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Pan chce działać w naszym życiu w kierunku tego, żebyśmy byli pewni tego, co mamy. Abyśmy mieli pewność absolutną tego, co już osiągnęliśmy. Abyśmy nie cofali się, abyśmy nie byli ludźmi, którzy przegrywają w swoim życiu. Bóg chce, żebyśmy byli wygranymi. Abyśmy byli walczącymi i wygrywającymi różne boje w tym życiu. Nie po to problemy w naszym życiu przychodzą, że Bóg nas nie kocha, nie lubi i chce nam sprawić jak najwięcej kłopotu. Bóg posyła na nas doświadczenia i próby, abyśmy byli coraz bardziej doskonali, coraz bardziej wypławieni. Przykład zawsze jest podawany z wytapianiem złota. Czemu nie stali, nie wiem, ale złota. Głównie o złoto chodzi. Pewnie dlatego, że to jest taki cenny kruszec, cenny metal. Im więcej razy go wytapiamy, tym czystszy jest. Pierwsza próba, druga próba, trzecia próba, prawda? I zaczynamy osiągać coraz wyższą próbę. Coraz cenniejsze złoto zaczyna być. Im więcej tych przetopień robimy, tym czystsze jest to złoto. Tym więcej tych naleciałości, brudów odpada. I tu w naszym życiu właśnie poprzez cierpienie i doświadczenie czyni nasz Pan Jezus Chrystus. Abyśmy byli absolutnie utwierdzeni, żeby nie było w naszym życiu takich sytuacji, że kiedy spotykają nas wielkie cierpienia, no to wtedy odchodzimy od Pana. No bo co? Bo ktoś nas skrzywdził, bo Bóg nas skrzywdził, bo takie sytuacje się zdarzyły, Zwróćmy uwagę, jak czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, że apostoł Paweł pisze, w zasadzie razem z Tymoteuszem piszą ten list, jak na samym początku zauważyliśmy, ale doprawdy byliśmy już całkowicie pewni, tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Śmierć nasza jest postanowiona. Apostoł Paweł i Tymoteusz byli absolutnie pewni, że Bóg postanowił ich śmierć. Można by powiedzieć, no to oni tacy zrezygnowani byli całkowicie, oni byli załamani, no bo śmierć już ich ma spotkać i oni przygotowują się. Ale apostoł Paweł pisze, dlaczego przez to musieli przejść. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Zauważyliście, co jest powiedziane? Oni wcale nie myśleli, że jak oni umrą, to już dzieła Bożego na ziemi żadnego wykonywać nie będą. Ich nadzieja była taka, nasza śmierć jest postanowiona, ale ponieważ wcześniej w proroctwach Bóg nam powiedział, co jeszcze mamy do zrobienia, to znaczy, że wzbudzi nas z martwych, bo my mamy jeszcze dzieło do wykonania. Czy Bóg wzbudzał z martwych ludzi? Tak. Wzbudzał, wzbudza i wzbudzać będzie. Jeśli Bóg zaplanuje, że coś ma się wydarzyć, to nic nie jest w stanie przeszkodzić temu Bożemu planu. Bożego planu nic nie jest w stanie przerwać. Jeśli nawet dojdzie do tego, że stracisz twoje życie, to oznacza, że Bóg chce, żebyś dalej wykonał plan i wzbudzi cię z martwych. Kochani, w Słowie Bożym jest powiedziane, że Bóg nikomu nie daje ponad miarę. A oni tutaj wymieniają, w jednym wersecie piszą, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o naszym życiu. Ponad miarę, ponad siłę Bóg daje? Nie. Oni ponad miarę byli doświadczani, ale nie zrezygnowali do końca. Bo Słowo Boże mówi, obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy. Ale nie do końca. I tego właśnie nas chce Bóg nauczyć, abyśmy w wierze byli bardzo mocno utwierdzeni. Ja nie mówię, że ty czy ja mamy przejść dokładnie przez takie doświadczenia jak apostoł Paweł, Tymoteusz, Sylwan czy inni. Bóg nas może prowadzić zupełnie w inny sposób, żeby nas prowadzić do doskonałości, żeby nas prowadzić do takiej czystości i utwierdzenia w wierze. Może nas zupełnie inną drogą prowadzić. Kochani, coś, przez co człowiek może przejść przez inne doświadczenia, dokładnie ten sam człowiek może akurat w ogóle nie wytrzymać i nie przejść. Dlatego Bóg wie, przez co jesteśmy w stanie przejść, a przez co nie. I daje nam tego typu doświadczenia, które nie spowodują, żebyśmy odeszli od naszego Pana. Dlatego trzymajmy się mocno i bądźmy utwierdzeni w naszej wierze. W 1 Piotra, w 5 rozdziale, 10 wersecie jest powiedziane, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Jeśli Bóg chce nas przeprowadzić w tym świecie, to po to, żeby nas ugruntować, utrwalić naszą wiarę, utrwalić to, co w naszym życiu jest, abyśmy do końca, dochodząc naszych dni na tej ziemi albo do spotkania naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy po nas przyjdzie, abyśmy byli ludźmi przygotowanymi, ludźmi, którzy są w pełni wiary, w pełni ufności, aby Bóg mógł nas obficie nagrodzić w Królestwie swoim, kiedy nas tam spotka. W 2 Piotra, 1 rozdziale, 12 i 13 werset czytamy, dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. Chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Czy wy o tym nie wiecie, jakie jest zbawienie, przez kogo to zbawienie otrzymaliśmy, jaka jest nasza wiara, do czego ta nasza wiara jest potrzebna? Wszystko to doskonale wiemy. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, że musimy to sobie przypominać. Dlatego ja dzisiaj o tym mówię, abyśmy sobie to przypomnieli, odświeżyli to po prostu. Ja pamiętam, jak w szkole bardzo nie lubiłem, jak powtórki były. Bo wiecie, to jak tak na bieżąco człowiek się uczył, to jeszcze tam trochę pamiętał. Najgorsze były powtórki. Powtarzali gdzieś tam z 2 miesięcy wcześniej, czy z miesiąc wcześniej, co było tam. No kto to będzie pamiętał, co to wtedy było? To się zupełnie takich rzeczy nie pamiętało. Więc nie lubimy tych powtórek. Ale Słowo Boże nam mówi, że przez przypominanie możemy zachować w czujności umysły nasze. Kochani, jeśli przygotowujemy się do egzaminu i idziemy na ten egzamin i mamy takie nastawienie, ja bardzo często miałem takie nastawienie i prawdę mówiąc to, jeśli chodzi o teologię, studia teologiczne, to w sumie okazało się bardzo korzystne i dobre, że się uczyłem, ale zamiar mój był taki, nauczyć się, wypowiedzieć do profesora i zapomnieć wszystko. I powiem wam tak, że bardzo często na niektóre egzaminy, jak szedłem, one były mi do niczego niepotrzebne. Wręcz to były takie rzeczy, z którymi absolutnie się nie zgadzałem. To było wbrew mojej wierze. Więc moje nastawienie było takie, że tylko zdam, wypowiem to do profesora i szybko to wchłaniałem, tą wiedzę. Przeczytałem i zaraz pamiętałem. i szedłem, wypowiedziałem do profesora, ale jak wyszedłem już z egzaminu, miałem od razu włączony ten mechanizm kasujący i wiecie, gdyby ktoś mnie zapytał o cokolwiek z tego, to już nic nie odpowiedział, zupełnie nic. Nic, zupełnie mi z głowy to wychodziło. Ale pewne rzeczy, które się uczyłem i moje nastawienie było takie, to mi się przyda, to będzie mi potrzebne, do dzisiaj je pamiętam. Sprawy dotyczące języka greckiego, hebrajskiego. Tego nigdy nie zapomniałem, to w zasadzie tylko rozwijam. Ale tego nigdy nie zapomniałem. Do dzisiaj pamiętam wszystkie wersety nawet, które na pamięć w tych językach się uczyłem. Do dzisiaj pamiętam, mogę w tej chwili nawet cytować. Kochani, chodzi właśnie o to, żebyśmy my nastawili się, że nauczanie, które przychodzi do nas przez Ducha Świętego, aby nas utwierdzić, żebyśmy mieli to nastawienie, ja to muszę pamiętać, ja muszę o tym wiedzieć, ja muszę to ugruntować w swoim wnętrzu. Jeżeli będziesz mieć takie nastawienie, zawsze to przypominanie będzie dla ciebie miłe, przyjemne i będziesz mógł znowu dojść do wniosku, że pamiętasz to, że to jest ważne w moim życiu. To przychodzi mi na pamięć zawsze. Utwierdzeni w wierze. Bóg uczynił jeszcze jedną ważną rzecz w naszym życiu. Mianowicie namaścił nas. To jest coś, co może uczynić tylko i wyłącznie Bóg. Nie możesz się sam namaścić. Możesz się namaścić, biorąc olej na swoją rękę i możesz się wtedy namaścić. Żel jakiś i na włosy sobie położyć się namaściłeś. Tak możesz się namaścić. Ale namaścić się Duchem Świętym nie jesteś w stanie. I dlatego oczekujemy na Boże działanie. I Słowo Boże w 1 Jana, 2 rozdziale, 20 wersecie i 27 wersecie, 2 rozdział 1 listu Jana. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Trwajcie w namaszczeniu Ducha Świętego. Trwajcie w namaszczeniu Ducha Świętego. Zawsze uniżajcie się pod mocną rękę Bożą. Aby Bóg w swoim Duchem Świętym mógł was prowadzić w życiu waszym. Zobaczmy, to namaszczenie ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzeba, aby was ktoś uczył. To co, możemy powiedzieć, to my nie potrzebujemy słuchać kazań? Potrzebujemy słuchać kazania. Ale mądrość z tego kazania nie przychodzi z ust nauczającego, ale przychodzi z Ducha Świętego, które masz w sercu. Bo nigdy byś tej mądrości nie zrozumiał, nigdy byś nie zaakceptował tej mądrości, nigdy byś nie wchłonął tej mądrości, gdyby nie Duch Święty, który w tobie jest. To Duch Święty pozwala ci tą wiedzę, Boże informacje zaakceptować i wbudować je w siebie. I wydać owoc. I wydać plon dla Boga Wszechmogącego. To Duch Święty tylko powoduje. Wzrost daje, ktoś sieje, ktoś podlewa, a wzrost daje Bóg. Duch Święty daje wzrost człowiekowi. Dlatego potrzebujemy Bożego namaszczenia. I nigdy nie lekceważmy tego namaszczenia. Trzecia rzecz, którą Pan czyni w naszym życiu, wycisnął na nas pieczęć. Pieczęć jest niezwykle ważnym zagadnieniem, ważną sprawą w naszym życiu. Wszelki dokument, jaki wystawiasz, musi mieć podpis i pieczęć. Ja przyniosłem kiedyś do urzędu pewne pismo z naszego zboru, bo tam coś chcieliśmy załatwić. Ta pani popatrzyła, przeczytała, no fajnie, w porządku pismo, ale pieczątki nie ma. Pieczątki nie ma, to ja nie przyjmę. Nie ma pieczątki. Przyjmą ci pismo, jak nie będzie pieczątki? jeśli to jest urzędowe, nie przyjmą. Jakieś prywatne podanie, to ci przyjmą jeszcze. Nie musisz mieć pieczątki. Ale jeśli piszesz urzędowe pismo, nie ma sprawy. Musi być pieczęć. W duchowym twoim życiu musi być dokładnie to samo. Dlatego Pan powiedział, musisz być zapieczętowany. I pisze to w paru fragmentach przez Ducha swojego Świętego w Piśmie Świętym. Ewangelia Jana 6, rozdział 27, werset. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Położył pieczęć na swoim Synu. Dlatego jest upoważniony do pewnych działań. 2 Tymoteusza, 2 rozdział 19, werset. Wszak fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jak robisz pieczątkę, to podajesz tam, gdzie robisz tą pieczątkę, treść, jaką ma mieć ta pieczątka, prawda? I Słowo Boże mówi, że Boży fundament ma taką pieczęć. Treść jest taka pieczęć, która ma dwa zdania, dwa ważne zagadnienia. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego i zna Pan tych, którzy są Jego. To jest taka pieczęć. I taką pieczęć Bóg wycisnął na swoim fundamencie. I ty stoisz na tym fundamencie. Zna Pan ciebie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I druga, bardzo ważna, niech odstąpią od niesprawiedliwości wszyscy, którzy wzywają imienia Pańskiego. Takie dwa ważne zagadnienia muszą towarzyszyć nam, kiedy żyjemy dla Pana naszego na tej ziemi. Objawienie Jana, 7 rozdział, 2 i 3 werset mówi tak. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego. I który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Kochani, Bóg doskonale wie, w jaki sposób nas bronić, w jaki sposób nas ochraniać od najprzeróżniejszych ataków diabelskich. Bóg stawia pieczęć. I nic nie możecie wtedy dotknąć. W objawieniu Jana w 9 rozdziale 4 wersecie czytamy, szarańcza owa otrzymała nakaz niewyrządzania szkody trawie rosnącej na ziemi lub jakiejkolwiek zieleni albo drzewu. Miała atakować tylko ludzi nieposiadających pieczęci Boga na czołach. Tylko ludzi, którzy nie mają pieczęci. A ty jesteś osobą przez Boga zapieczętowaną. A więc ciebie to nie dotknie. U boku twojego padnie 1000, słyszeliśmy dzisiaj przed nabożeństwem, a po prawicy twoje 10 000, a ciebie to nie dotknie. Dlatego musisz dbać o to, żebyś był zapieczętowany Bożą pieczęcią. Musisz mieć tą pieczęć, bo ona jest niezwykle ważna. Oczywiście dodajemy tutaj ten moment doświadczenia w życiu naszym, żebyśmy wiedzieli, że niektóre cierpienia muszą na nas przyjść, abyśmy byli wypławiani. Także odróżnijmy te rzeczy, co to znaczy być atakowanym przez szarańcze czy jakiekolwiek inne szkodniki, a co innego być doświadczonym. Efezjan 1 rozdział 13-14 werset mówi, w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Jeśli uwierzyliście, to zostaliście zapieczętowani. Jeśli wierzysz, to jesteś zapieczętowany. Jeśli wierzysz, to Duch Święty jest wyciśnięty na twoim życiu. I On będzie ciebie prowadzić. Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, ci są dziećmi Bożymi. dziećmi Boga są. Dokładnie oryginał mówi. Dziećmi Boga. Jesteś dzieckiem Boga, jeśli jesteś zapieczętowany Jego Duchem Świętym, jeśli dajesz się Duchowi Świętemu prowadzić. I to właśnie jest to Boże dzieło w twoim i w moim życiu, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi. I wreszcie ostatnie zagadnienie, które tu jest poruszone, dał zadatek ducha do serc naszych. Oprócz pieczęci otrzymujesz jeszcze do wnętrza swojego Ducha Świętego. Nie tylko na zewnątrz zapieczętowany, ale to tak, jakbyś otrzymał paczkę, która jest zapakowana, zalakowana, pieczęć wyciśnięta, ale ważne jest to, żeby jeszcze była rozpakowana i żebyś zobaczył, co jest w środku. I Słowo Boże mówi tak, Rzymian 8, rozdział 23, werset. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zadatek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Zobaczmy, zupełnie inne są oczekiwania ludzi, którzy mają w środku Ducha Świętego. Zupełnie inne oczekiwania są. Zobaczmy, jak apostołowie się zachowywali, kiedy Duch Święty działał na nich tylko od zewnątrz, a jak się zachowywali, kiedy był już w ich wnętrzu. To jest taki klasyczny przykład apostoła Piotra. Byłeś z nim. Widziałam ciebie. Byłeś na pewno z nim. Ja, kobieto, nie wiem, o czym mówisz. W ogóle nie rozumiem, o czym ty mówisz. Ja z nim kiedy? A kiedy powiedzieli do Piotra w innej sytuacji, zabraniamy ci mówić w tym imieniu, to co on powiedział wtedy? No tak, oczywiście, panowie, jak najbardziej, wybaczcie, że dotąd mówiłem. Już nigdy w życiu moich ust nie otworzę, nie powiem o tym Jezusie. Czy tak? Jak miał Ducha Świętego w środku, to powiedział, posłuchajcie, mężowie, kogo ja mam bardziej słuchać, Boga czy ludzi? Sami rozważcie. To my ciebie zabijemy. No to trudno, to pójdę do nieba. I co zrobili? Zabili go i poszedł do nieba. Jak się ma w środku Ducha Świętego, jest inna reakcja, jest inne zachowanie, jest inna pewność, jest inna światłość, jest inna mądrość. Kiedy nauczeni w Piśmie mówili, to była pewna mądrość przedstawiana narodowi izraelskiemu. A kiedy Jezus Chrystus zaczął głosić i kazali mu go pojmać, złapać, to oni powiedzieli, dlaczego żeście go nie przyprowadzili? Bo ten człowiek inaczej mówi. Mówi jak moc mający, a nie jak nauczeni w Piśmie. Wiedza z zewnątrz przychodząca. Nawet jeśli Duch Święty działa na człowieka, ale z zewnątrz, to jest coś powierzchownego. Człowiek potrzebuje być zapieczętowanym i jeszcze wypełnionym Duchem Świętym. 2 Koryntian 5, rozdział 5, werset mówi, a tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał zadatek Ducha Świętego. Ewangelia Jana 14, rozdział 16 i 17 werset. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, ale aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Już w nas jest. Ale wtedy, kiedy Pan mówił to do uczniów swoich, to będzie w was. Jeszcze nie jest, ale będzie w was. Znacie go, wiecie, kto to taki i będzie w was. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ewangelia Jana 16, rozdział 13, werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszę, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 15, rozdział 26, werset. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. I w 7 rozdziale, w 39 wersecie. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jezus Chrystus jest uwielbiany, Duch Święty już został dany i chce mieszkać w twoim sercu i rządzić się w twoim życiu. Taka jest nasza rola, takie jest nasze przeznaczenie, aby Duch Święty w nas rządził. Myślisz, że tracisz w ten sposób wolność i swobodę? Zyskujesz ją, bo zostajesz wydzielony, odłączony od zniewolenia światowego, od zniewolenia diabelskiego. Jesteś wolnym człowiekiem. Jak jesteś pod wpływem Ducha Świętego, jak On rządzi twoim życiem, jesteś prawdziwie wolny. Prawdziwie wolny. Możesz o wszystkim zadecydować. Jak Duch Święty cię prowadzi, to myślisz, że nie możesz odejść od Boga? Myślisz, że nie możesz, masz zakaz grzeszenia i nie możesz zgrzeszyć? Możesz. Ale lepiej, żeby Duch Święty przekonał nas od grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Bo to przynosi nam absolutną pewność tego, że w Królestwie Bożym będziemy. Będziemy w Królestwie Bożym? Amen. Oczywiście, że będziemy. Ale dajmy się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu, bo to jest niezwykle ważne, abyśmy nie zbłądzili. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi Duchem swoim świętym i roztacza swoją opiekę nad każdym z nas. Amen? Amen.